Kochani, ja mam dzisiaj krótkie kazanie, bo ostatnio byłam na kawie z pastorem i już wiem, że kazania powinny być krótsze, ale ponieważ kazanie będzie krótsze, to pozwolę sobie powiedzieć kilka takich świadectw i też podziękować Kościołowi za modlitwy o wszystkie akcje rangersowe, które mieliśmy, a było ich bardzo dużo. Wiecie, nasz szczep wrocławski ma takie, myślę, apostolskie namaszczenie do tego, żeby rozwijać rangersów w Polsce, zakładać nowe szczepy i nasi instruktorzy przeprowadzili bardzo dużo akcji w tym roku letnich. Może zacznijmy od Gieni i Andrzeja. Genia ma też dzisiaj urodziny, także możemy też jej złożyć życzenia później. Genia z Andrzejem poprowadzili, słuchajcie, obóz wędrowny w górach. Są na emeryturze, mają bardzo sprawne nogi, mają dużo siły i młodości w sobie. Pomagali im oczywiście nasi instruktorzy, też był Mikołaj Papatolios, Wiesia Gwiazda, Piotruś Front żoną. Także dużo młodzieży skorzystało z tego obozu. Później mieliśmy taki obóz na Pomorzu. Asia Janiszewska i Przemek prowadzili ten obóz dla Pomorza, dla szczepów, które nie są w stanie same zorganizować tego obozu. I też działy się tam bardzo dobre rzeczy, pomimo ulewnych deszczów, pogody, która jest naprawdę dużym wyzwaniem, bo i upały są przeszkodą, i te ulewne deszcze. Mieliśmy też taki wielki obóz w Lubogoszczy, wrocławsko, Wrocław plus reszta świata. Tam 173 osoby były i też to był bardzo udany obóz. Bardzo dużo młodzieży z naszego kościoła było w to zaangażowane. Każda para rąk się tam przydała. Kalisz do nas dołączył, Kalisz zakłada szczep i słuchajcie, oni są tak napaleni, nakręceni, że aż się boimy trochę tego, czy ich oczekiwania zostaną spełnione. Mieliśmy też treningi instruktorskie, warsztaty rzemieślnicze. Na treningu instruktorskim było wyjątkowa liczba dorosłych i młodzieży też, 52 osoby. Trening instruktorski zawsze jest szczególnym wydarzeniem, bo ludzie są mocno przez Boga dotykani i tym razem myślę, że to był jeden z najlepszych naszych, chociaż każdy jest najlepszy, bo każdy ma swoje osobiste przeżycie, ale ten był, słuchajcie, myślę, że tam Boża obecność się tak poruszała, ludzie ciągle dzwonią, szczególnie ci z Kalisza i oni już się nie mogą doczekać. Ktoś napisał, czuję się tak zachęcona, że aż mnie to przeraża. Także mamy telefony, że przeżyli swoje spotkanie z Bogiem. I wiecie, najważniejsze to jest założyć fundament. Kiedy się zakłada szczep, najważniejsze jest założyć fundament, żeby przekazać wizję i jakie są cele nasze nadrzędne. I wiecie, to co ludzie nam ciągle pisali po tym treningu instruktorskim, to pisali miłość, jedność, braterstwo, służba. Ale w takiej kolejności. Miłość, jedność, braterstwo, służba. I to za to chciałam Bogu podziękować, bo to nie jest, wiecie, nasza produkcja, ale wierzę, że Duch Święty daje nam zawsze takie namaszczenie do tej służby i dziękuję za wasze wsparcie w modlitwie. Jeśli chcecie nam dalej towarzyszyć w modlitwie, to kolejne wyzwanie to jest 1 września jedziemy do Bielic na zjazd naszego okręgu dolnośląskiego, ale powiększonego o Kalisz. Także razem z Kaliszem chcemy pomóc im wystartować, napisać dobry program. Wiecie, oni jeszcze nie zaczęli zbiórek, a już mają 30 umundurowanych dzieci, które już czekają na baczność. Także myślę, że to będzie jeden z największych szczepów w Polsce i że to jest w ogóle przywilej służyć innym i pomagać, startować i wspierać. A dzisiaj będziemy mieli słowo, które zatytułowałam: jak zmiana perspektywy może zmienić nasze życie? Okej, trochę jestem za mała i wydaje mi się, że przez to was nie widzę, ale okej, dobra. Będziemy czytali słowo o Elizeuszu i o wdowie. Słowo to jest zapisane w drugiej Księdze Królewskiej. Dzięki, Aniu. O, super. Ania dzisiaj prowadziła uwielbienie jak na za dawnych lat na obozie rangerowym. Dzięki całej grupie. Będziemy czytali słowo z drugiej Księgi Królewskiej, 4 rozdział, od 1 do 7 wersetu. Może na początku taki wstęp. Każdy czasami z nas znajduje się w takiej trudnej sytuacji życiowej, w której nie wie, co zrobić. I Od tego, jaką zajmiemy postawę w tej trudnej sytuacji życiowej, jaką przyjmiemy perspektywę, będzie zależało, czy odniesiemy porażkę, czy zwycięstwo. Jeżeli użalamy się nad swoim losem, skupiamy się na sobie i kręcimy się wokół swoich emocji, to ta perspektywa sprawi, że nie będzie żadnego rozwiązania. Jeżeli zaczniemy szukać pomocy, skupiać się na Bożych obietnicach i współpracować z Bogiem, to doświadczymy cudu i przejdziemy przez każde trudności. I dzisiaj chciałabym, żebyśmy omówili sobie taką trudną życiową sytuację, jaka miała wdowa, pewna wdowa, uboga kobieta. Czytamy w tym wersecie, że żona pewnego ucznia prorockiego użalała się przed Elizeuszem, mówiąc: sługa twój, a mąż mój umarł. A ty wiesz, że ten sługa twój należał do czcicieli Pana. Lecz oto przyszedł wierzyciel, aby zabrać sobie dwoje moich dzieci jako niewolników. W jakich okolicznościach znalazła się ta wdowa? Po pierwsze, straciła męża, umarł jej mąż. Doświadczyła straty najbliższej osoby. Po drugie, miała dług, którego nie była w stanie spłacić. Po trzecie, miała groźbę, za chwilę mogła stracić swoje dzieci, które byłyby oddane na służbę wierzycielowi. I wygląda na to, że straciła też nadzieję na rozwiązanie tej sytuacji. Więc położenie było dosyć tragiczne. I może dzisiaj współcześnie trudno sobie wyobrazić taką sytuację, że ktoś nam zabiera nasze dzieci za długi, bo nasze kredyty są ubezpieczone w banku i nikt nam nie zabierze dzieci. Ale w każdym pokoleniu, w każdym czasie przeżywamy trudności, które są po prostu na miarę naszych czasów i są dla nas wielkim wyzwaniem. I teraz zobaczmy, jak zachował się Elizeusz, i niech to będzie dla nas taki wzór, jak można pomóc osobie, która znalazła się w trudnej sytuacji, jak przeprowadzić nawet taką rozmowę. Elizeusz rzekł do niej: cóż mogę dla ciebie uczynić? Elizeusz zadał jej pytanie: czego ode mnie oczekujesz? Co mogę dla ciebie zrobić? Najpierw wysłuchał. To były też silne emocje. Czasami są silne emocje, musimy tego wysłuchać. Zadał pytanie: co mogę dla ciebie uczynić? I kolejne pytanie: co jeszcze posiadasz w domu? Co jeszcze posiadasz w domu? Jakie masz zasoby? Jakie są możliwości rozwiązania tego problemu? Wiecie, ta wdowa, Biblia tutaj pisze, że ona się użalała nad sobą, że użalała się przed Elizeuszem. Użalanie to jest trwanie w takich silnych emocjach, które sprawiają, że człowiek kręci się wokół siebie. I to, co zrobił Elizeusz, to zaczął badać tę sprawę, zaczął badać fakty. Bo kiedy ludzie użalają się nad sobą, jest tak dużo emocji, że czasami, wiecie, ktoś nas próbuje nawet wciągnąć w te emocje, że jeśli się tylko na tych emocjach zaczynamy, to my też stracimy perspektywę trzeźwego myślenia i wyjścia z sytuacji. Więc pierwsza rzecz, jaką w sytuacji, kiedy chcemy komuś pomóc, to jest wysłuchać, zadawać pytania, poznać fakty. Poznać fakty. Oczywiście wyrazić też empatię, kiedy są takie tragiczne sytuacje i są silne emocje, wyrazić taką empatię, ale starać się poznać fakty. Jak zareagowała wdowa na to, co zrobił Elizeusz? Co ona w ogóle odpowiedziała na to pytanie, co masz jeszcze w domu? Nic. Nic. To jest taka bardzo znana odpowiedź, nie? Nic nie mam. Nic oprócz. No i to oprócz okazuje się tutaj bardzo kluczowe. Powiedziała tak: nic nie mam w domu oprócz bańki oliwy. Wiecie, i tu zaczyna się ta historia, zaczyna nabierać już takiej dynamiki i zaczynamy już widzieć, że są pewne rozwiązania. Że to nigdy nie jest tak, że nie ma żadnego rozwiązania, że nie ma nic, że jest tylko ten dramat, jest tylko jakaś tragiczna historia i nie ma żadnej perspektywy. To jest ten kluczowy moment, w którym człowiek decyduje, czy wyjdzie poza to miejsce użalania się nad sobą, swoich emocji, kręcenia się wokół siebie i tworzenia tej tragicznej wizji. No wizja była tragiczna, zabiorą mi dzieci, straciłam męża, mam długi, zabiorą mi dzieci. Czy nastąpi jakiś przełom, jakieś odbicie się i zmiana perspektywy, która po prostu odmieni cały ten bieg wydarzeń. Elizeusz był uczniem Eliasza. To Eliasz namaścił Elizeusza na proroka. I Eliasz miał w swoim życiu taką przygodę, też historię z wdową z Sarepty. Pamiętamy, jest to w pierwszej królewskiej zapisane w 17 rozdziale. Była tam też uboga wdowa, która miała syna i garść mąki i troszeczkę oliwy w bańce i powiedziała, że jeżeli teraz nazbiera drwa, upiecze ten placek, zjedzą, a potem umrą. Podobna perspektywa. Eliasz poprosił tę wdowę o to, aby przyniosła mu chleb. Wtedy ta wdowa powiedziała, jak wygląda jej sytuacja. I wiecie, i Eliasz wypowiedział słowo prorocze nad tą kobietą, gdyż tak mówi Pan Bóg Izraela, mąka w garcu nie wyczerpie się, a oliwy w bańce nie zabraknie. Mąka w garncu nie wyczerpie się, a oliwy w bańce nie zabraknie. Boże zaopatrzenie się nie skończy i nie wyczerpie. I Elizeusz był uczniem Eliasza. Słyszał te świadectwa, miał to dziedzictwo wiary i wiedział, że była już pewna historia z ubogą wdową, z bańką oliwy i wiedział, co w takiej sytuacji może się wydarzyć, jak Bóg może działać. Jeżeli Bóg w życiu jego mentora tak zadziałał, że napełnił tą bańkę oliwą i w tej pierwszej historii, jeśli byśmy ją przeczytali sobie, to ta wdowa, która zaraz miała umrzeć, bo już się wszystko skończyło, ona po prostu żyła w dostatku. Nie kończyło się to zaopatrzenie, nie kończyło się to jedzenie. Więc Elizeusz, czerpiąc dziedzictwa tego swojego mentora Eliasza, powiedział do tej kobiety, idź, napożyczaj sobie naczyń z zewnątrz, od sąsiadek, pustych naczyń, byle nie za mało, byle nie za mało. Kochani, pomysł z pożyczaniem naczyń od sąsiadów też nie jest nowy. Pamiętacie, kiedy Izraelici wychodzili z Egiptu? Bóg powiedział, niech pójdą kobiety izraelskie do swoich bogatych sąsiadek egipskich i niech pożyczą naczynia jakie? Ze srebra i ze złota. I Bóg powiedział, i tak złupicie Egipt. Oczywiście nie jest to uniwersalna porada dla wszystkich w każdej sytuacji, żebyśmy teraz chodzili po sąsiadach i ich łupili, ale wiecie, są pewne rozwiązania, które sprawdziły się już w Biblii, czyli pomoc z zewnątrz. Pomoc z zewnątrz. Mamy coś, jest ta bańka oliwy, ale Bóg jeszcze zachęca, jeszcze sięgnij po pomoc z zewnątrz. Całe bogactwo, jakie jest na tej ziemi, ono całe należy do Boga. Nawet bogactwo naszych sąsiadów, naszych znajomych lub nieznajomych. Bóg może tego użyć, słuchajcie, Bóg może tego użyć. Ta uboga wdowa zrobiła tak, jak powiedział Elizeusz, przyniosła puste naczynia i okazała posłuszeństwo i też swoją wiarę. Słuchajcie, Bóg potrzebuje naczyń, aby uczynić cud. Bóg potrzebował tej bańki oliwy. Dlaczego? Potrzebował tego pustego naczynia. Wiecie, to jest dla nas czasami może dziwne, bo Bóg jest Bogiem suwerennym, może zrobić cokolwiek chce, ale zobaczcie, kiedy w Nowym Testamencie czytamy taką historię o tym, że Pan Jezus nauczał tłum na pustyni, wyszli w ustronne, pustynne miejsce, tam było 5000 mężczyzn, ale wiemy, że to były całe rodziny, były kobiety i dzieci i nagle ściemniło się, nie było nic do jedzenia. I przyszli uczniowie i mówią, że nie ma nic do jedzenia i mówią, nie ma nic oprócz czego? Oprócz dwóch rybek i pięciu chlebów. I wiecie, i to jest właśnie to jest to, czego Bóg nas chce nauczyć. To nie jest tak, że nie masz nic, albo ja nie mam nic. Bo to nic oprócz, to jest właśnie, wiecie, ten nasz wkład własny, na którym Bóg chce objawiać swoją moc i czynić cuda. I każdy z nas może w każdej swojej trudnej sytuacji wnieść jakiś wkład własny, wnieść coś, co powie, Boże, nie mam nic oprócz. No ja już wiele razy składałam świadectwo z naszym mieszkaniem i nie chcę tej historii powtarzać, ale pamiętam, kiedy przyszłam do Janka i mówię, Janek, to co my możemy Bogu dać, żeby Bóg uczynił ten nasz cud mieszkaniowy? Co my mamy? A Janek mówi, nie mamy nic oprócz trójki dzieci i 5000 na koncie. No i tak, dzieci nie sprzedamy, wiadomo. Za 5 tysięcy nikt nigdy jeszcze mieszkania nie kupił, wiecie, ale właśnie to nic sprawiło, że Bóg na tym uczynił cud. Okazało się, że ta trójka dzieci dostała od naszego rządu ogromne dofinansowanie na mieszkanie, prawie 100 tysięcy złotych, a za te 5 tysięcy deweloper nam przez 8 miesięcy budował ten dom, bo banki się zastanawiały, czy tym duchownym udzielić kredytu, czy nie. I wiecie, to nic oprócz sprawiło, że my dzisiaj mieszkamy. W końcu, po wielu, wielu latach mamy swój dom i Bóg mógł uczynić cud na tym właściwie naszym nic oprócz. Więc każdy ma jakieś nic oprócz. Czego możemy się nauczyć w takim razie od wdowy i od Elizeusza? A, przepraszam, powinniśmy dokończyć tę historię, bo przecież nie wszyscy pamiętamy, jak ta historia się potoczyła. Więc wdowa napożyczyła sobie tych naczyń i Elizeusz mówi do niej tak. Potem wejdź do domu, zamknij drzwi za sobą, za swoimi synami, nalewaj do wszystkich tych naczyń, a pełno odstawiaj. Odeszła więc od niego, zamknęła drzwi za sobą, za swoimi synami, oni podawali jej, a ona nalewała. A gdy naczynia były pełne, rzekła do swego syna, podaj mi jeszcze naczynie. Lecz on jej odpowiedział, nie ma już naczyń. I wtedy oliwa przestała się lać. Poszła więc i opowiedziała o tym mężowi Bożemu, a on rzekł, idź, sprzedaj oliwę, spłać swój dług, ty zaś wraz z synami utrzymujcie się z tego, co zostanie. No zobaczmy, jaka piękna historia. Zaczyna się, spotykamy wdowę w miejscu użalania się nad sobą. Jest wizja ciężka. Są straty, ewidentnie są straty. Mąż umarł, jest dług, za chwilę straci dzieci, nie ma nadziei. I nagle pojawia się w jej życiu taki mentor, doradca, człowiek, który po prostu pokazuje, że jest inna perspektywa. Ta wdowa wzięła odpowiedzialność za swoje życie. I to jest klucz też tego, jak możemy pomagać innym ludziom. Prowadzimy ludzi do tego, żeby brali odpowiedzialność za swoje życie, a nie ratujemy ich, nie dajemy im po prostu gotowych rozwiązań, bo to też sprawi, że ludzie przyzwyczają się do tego, że my za nich bierzemy odpowiedzialność, nie wejdą w miejsce dojrzałości. I są takie sytuacje w życiu, gdzie potrzebujemy natychmiastowej pomocy. Być może, gdyby była jakaś wdowa u nas w zborze w takiej trudnej sytuacji, to po prostu zrobilibyśmy akcję charytatywną, pomoglibyśmy jej natychmiast, żeby nie umarła z głodu, prawda? Żeby mogła zapłacić za mieszkanie, żeby jej prądu nie odcięli. I wiecie, w naszym życiu z Jankiem też były takie sytuacje, kiedy naprawdę znaleźliśmy się w bardzo trudnych życiowych tarapatach i finansowych i mieliśmy natychmiastową pomoc i bardzo sobie cenimy ten czas, ale zawsze wtedy jednak siadaliśmy i patrzyliśmy, jak nie dopuścić do kryzysu, co się wydarzyło, co się zadziało, że ten kryzys przyszedł, prawda? I braliśmy tą odpowiedzialność. I to jest ważne, żeby prowadzić ludzi do tego, żeby oni brali odpowiedzialność za własne życie. Żeby brali odpowiedzialność za własne życie. Ta wdowa była bardzo odważna i gotowa do ryzyka. Wyobraźcie sobie iść do sąsiadów i pożyczać naczynia, kiedy ci sąsiedzi wiedzą, że ona jest tak biedna, że ma długi, że ona nie ma z czego oddać, a może sprzeda to naczynie, a może to naczynie do mnie już nie wróci. I wiecie, w takiej chwili ta wdowa była odważna, zaryzykowała. I my czasami też musimy wykazać się odwagą i zaryzykować i zrobić coś, gdzie coś, co przełamie nasz strach, co sprawi, że wyjdziemy z jakiejś takiej niemocy, z jakiegoś takiego paraliżu i strachu. Ta wdowa przyniosła Bogu wkład własny. Każdy ma swój wkład własny i każdy może przynieść Bogu swoje nic oprócz. Dała przykład swoim dzieciom, jak używać wiary w trudnych sytuacjach życiowych. Ocaliła swoich synów, nauczyła ich zaradności życiowej i przekazała dziedzictwo po ojcu zmarłym. To ojciec właściwie powinien nauczyć synów prowadzenia biznesu, prawda? Ale ojciec zmarł. I ta wdowa, ta samotna kobieta, ona to zrobiła. To tam, wiecie, za zamkniętymi drzwiami biznes rodzinny się rozkręcał, oliwa się lała, bańki się napełniały i potem sprzedawali to, co Bóg nalewał do tych baniek. Czasem nie zdajemy sobie sprawy, jak nasze decyzje, jak nasze zatrzymanie się w miejscu użalania się nad sobą albo w miejscu strachu wpływa na kolejne pokolenia. Wiecie, na obozie mieliśmy nauczanie na temat Mojżesza i mówiliśmy bardzo dużo o powołaniu. I pamiętamy taką historię, kiedy Mojżesz wysłał zwiadowców na zwiad. Przyszli ze zwiadu, przyszło 12 przedstawicieli, 12 pokoleń i oni reprezentowali takie dwie grupy. 10 zwiadowców mówiło tak: ta ziemia pożera swoich mieszkańców, tam są olbrzymy, tam jest tak strasznie, my przy nich jesteśmy jak mrówki. Jeśli tam pójdziemy, to zginiemy. I było dwóch Bożych mężów, Jozue i Kaleb, którzy uczyli się od Mojżesza i oni powiedzieli: to jest bardzo, bardzo dobra ziemia. Lud, który tam mieszka, jest wielki, ale Boża chwała od nich odstąpiła. Pójdziemy i zdobędziemy tą ziemię. I zobaczcie, dwie perspektywy. Jedni strach, przerażenie, niemoc i drudzy skupili się tylko na Bożej obietnicy. Bóg mówił o ziemi. Bóg powiedział: idźcie, zbadajcie tą ziemię. Tamci 10 skupiło się na porównywaniu się. Czasami jak się porównujemy z innymi ludźmi, to też nas strach paraliżuje. Nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Wydaje nam się, że jesteśmy gorsi. Wszyscy od nas lepiej sobie radzą, mają wszystko lepsze, są bardziej zaradni i tak dalej. I po prostu to porównywanie się nas paraliżuje. Ale Jozue i Kaleb zobaczyli Bożą obietnicę. Jest ziemia bardzo, bardzo dobra. Przypomnieli sobie, co Bóg mówił o tej ziemi. I wiecie, przez to, że mieli taką postawę, oni wprowadzili całe następne pokolenie. A ci, którzy mieli postawę taką jak ci 10, tych zwiadowców, którzy w dodatku jeszcze buntowali się, szemrali, bo tam jeszcze do tego doszedł element tego, że oni się buntowali przeciwko Mojżeszowi, że ich tak daleko wyprowadził, że tu zginął. Wiecie, oni umarli. I czasami jest tak, że może fizycznie nie umrzemy, ale nasza wizja, nasze marzenie umrze z powodu strachu. Albo z powodu takiego zatrzymania się w miejscu, użalania się nad swoim losem. A więc wiara, posłuszeństwo i działanie tej kobiety przyniosły takie efekty. Czego możemy się nauczyć od Elizeusza w takim razie? Po pierwsze, Elizeusz wysłuchał. Ważne jest, żeby wysłuchać. Dla wielu ludzi słuchanie jest rzeczą trudną, zwłaszcza dla tych, którzy chcą dawać rady szybko i natychmiast znaleźć rozwiązanie. To jest trudna sztuka, ale wysłuchanie jest bardzo ważne. Następnie Elizeusz zadał pytanie: czego ode mnie oczekujesz? Jak mogę ci pomóc? Później postarał się poznać fakty. Widział już, w jakim stanie emocjonalnym jest ta kobieta, ale jakie są fakty? Co masz w domu? Jakie są twoje zasoby? Jakie są możliwości rozwiązania tego problemu? Każdy ma swoje nic oprócz. Następnie udzielił mądrych wskazówek i pokazał jej możliwości na zewnątrz. Masz możliwości w domu, ale na zewnątrz są też rozwiązania. Podał jej wędkę, a nie ryby. To jest to, o czym już tutaj mówiliśmy, że warto jest ludzi uczyć od brania odpowiedzialności za swoje życie. Nie dawać ciągle tych ryb, nie dawać. Wiecie dlaczego? Bo będą żądać coraz większych ryb. Te są za małe, daj mi większą rybę, natychmiast, już, prawda? To jest trudne. Jako rodzice wiemy, że to jest trudne też z dziećmi, które wysyłamy do dorosłego życia, żeby wytrzymać to, że nie mają, nie wiem, ryby, co jeść. Wytrzymać to. Nie lecieć natychmiast z pomocą. Dzięki temu, że Elizeusz zajął taką postawę, że dał tą wędkę, a nie rybę, to wiecie, sprawił, że to ta kobieta była matką swojego sukcesu. To ona osiągnęła sukces. To ona stworzyła tą firmę rodzinną ze sprzedawaniem tej oliwy, a nie Elizeusz. On był w cieniu, on jej towarzyszył w całym tym procesie, udzielał kolejnych wskazówek. On przede wszystkim wprowadził ją w tą sferę nadprzyrodzoną. On uruchomił jej wiarę. Wiecie, to była żona ucznia prorockiego. Ona słyszała wiele proroctw, wiele proroctw musiało się na jej oczach wypełnić. Ona uruchomiła swoją wiarę. Mało tego, ona przekazała tą wiarę swoim synom. Elizeusz pomógł jej zamknąć jej przeszłość. Pomógł jej wyjść z tego strachu, z tego użalania się nad sobą. Pomógł jej zdobyć tą nową perspektywę na życie. I wiecie, to jest najlepsza pomoc, jeśli my jako duszpasterze chcemy komukolwiek pomóc, to pamiętajmy, nie bądźmy tymi ratownikami, którzy idą i po prostu za kogoś wszystko robią, za kogoś, żeby tylko ten ktoś tak nie cierpiał i tak dalej. Cierpienie i ból są największym nauczycielem. Naprawdę wiem, co mówię. Nie będę opowiadać jakichś swoich tutaj historii teraz, ale wiecie, sukcesy nas tak nie zmieniają, jak zmienia nas cierpienie. Miejsce bólu, w którym musimy się z czymś zmagać, w którym musimy wyjść z jakiejś matni, wyjść z jakiegoś takiego miejsca skupiania się na sobie, użalania się, a nawet z miejsca, w którym rzeczywiście okoliczności są tragiczne, ale trzeba się czegoś uchwycić, trzeba spojrzeć na te fakty. Gdzie jest ten nasz wkład własny, który możemy przynieść Bogu i powiedzieć: Panie, oto moje nic, weź to i uczyń. Może ktoś z nas jest dzisiaj w takiej sytuacji życiowej, że wydaje ci się, że nie ma rozwiązania, że nie masz nic. Pomyśl przez chwilę, co masz oprócz tego nic, co możesz Bogu dać. Gdzie jest to naczynie, gdzie jest ta bańka? Czym jest ta bańka, którą Bóg może napełnić swoją oliwą? Gdzie Bóg może uczynić cud? Gdzie są te nasze dwie rybki i te 5 chlebków? Wiecie, Bóg tak skonstruował ten świat, że pomimo, że jest Bogiem, który może uczynić coś z niczego, tak jak stworzył świat, to kiedy stworzył człowieka, to pragnął z nim relacji i współpracy. I od tej pory, mimo że czasami nas zaskakuje wielkimi cudami, to one zawsze są w oparciu o współpracę z człowiekiem. Podsumowując, pomóżmy innym, jeśli chcemy innym pomagać, wziąć odpowiedzialność za swoje życie. Nie bądźmy tymi ratownikami, którzy przychodzą i ratują całkowicie z tarapatów, oszczędzając czasami bólu i łez, chociaż to też jest potrzebne. Są takie momenty, w których człowiek jest tak słaby, że potrzebuje, ale to jest tylko ten pierwszy moment. A później postarajmy się pomóc człowiekowi znaleźć tą perspektywę na swoje życie, żeby brał odpowiedzialność, żeby wychodził z tego miejsca. Używajmy w naszym życiu wiary, posłuszeństwa Bogu i działajmy. Nie stójmy w miejscu, działajmy, zacznijmy działać. Przynieśmy Bogu naszą bańkę oliwy i powiedzmy: Panie Boże, nie mam nic oprócz tej bańki oliwy. Jestem pustym naczyniem, napełnij mnie. Jeśli wołasz do Boga i nic się nie zmienia w twoim życiu, to po prostu zacznij konkretnie mówić. Powiedz: Boże, mam czas, użyj mnie. Mam talenty, użyj ich. Mam swoje obdarowanie, użyj tego. I wierzę, że Bóg uczyni cud. Że każdy ma jakąś małą bańkę oliwy, którą Bóg może napełnić. Każdy z nas jest takim naczyniem, które Bóg może napełnić. Krótkie było kazanie, prawda? Pomodlimy się teraz. Pomódlmy się tak, jak jesteśmy. Wiecie, czasami problemy nas zaskakują, czasami trwają już długo i tylko stan się pogarsza. Każdy z nas może być dzisiaj w jakimś miejscu, w którym potrzebuje odpowiedzi. Dlatego każdy niech się modli do Boga tak, jak dzisiaj jest, w jakim miejscu, jak potrzebuje. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci za to, że masz dla nas słowo zachęty. Masz też dla nas słowo napomnienia. Dziękuję Ci za przykład tej wdowy, za przykład Elizeusza. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty przemawiasz do każdego z nas i chcesz uczynić cud w naszym życiu. I dziękuję Ci, że pokazujesz nam nasz wkład własny, to, co mamy Ci przynieść, abyś Ty uczynił cud w naszym życiu. Pomóż nam znaleźć właściwą perspektywę. Pomóż nam wyjść z tego miejsca, w którym czujemy się utrapieni, w którym użalamy się czasem nad sobą. Pomóż nam wejść w to miejsce zwycięstwa, gdzie jest zwycięstwo, gdzie będziemy widzieli Boże rozwiązanie. Modlę się, Ojcze, dzisiaj o wszystkich, którzy znaleźli się w takim miejscu, którzy cierpią, którzy nie widzą rozwiązania. Modlę się, Panie, pokaż każdej tej osobie tą bańkę oliwy, którą może Tobie dać, albo puste naczynie, nawet jeżeli tam nic nie ma, to puste naczynie, które Ty możesz użyć i Ty możesz tam uczynić cud. Modlę się o to, abyś też uczył nas, jak mamy pomagać innym, abyśmy towarzyszyli im w ich drodze, w ich trudnościach, ale abyśmy też prowadzili innych do dojrzałości, abyśmy uczyli ich brania odpowiedzialności za własne życie, abyśmy byli tymi, którzy przekazują swoje dziedzictwo wiary Boże obietnice, świadectwa Bożego działania i abyśmy prowadzili innych do miejsca wzrostu, dojrzałości, do miejsca, gdzie mogą osiągnąć sukces, gdzie mogą w pełni być użytecznymi naczyniami. Modlę się o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.